Zgodnie ze wstępnym harmonogramem droga miałaby powstać dopiero w 2027 roku, ale już teraz na etapie planowania budzi ogromne emocje. Część mieszkańców, a także miłośnicy przyrody nie zgadzają się na budowę trasy szybkiego ruchu przez Biebrzański Park Narodowy. Samorządowcy twierdzą natomiast, że droga ekspresowa S16 może pomóc w rozwoju regionu. Dziś w wersji lokalnej poznamy argumenty obu stron. Zapraszam, Adam Janczewski. A państwa i moimi gośćmi są Urszula Bierzno-Bazil z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dzień dobry państwu.
Przedstawicielka lokalnej społeczności Małgorzata Stanek, tak możemy to określić.
Tak jest. Dzień dobry państwu, Małgorzata Stanek, witam.
Starosta Moniecki Błażej Buńkowski.
Dzień dobry państwu.
No i silna reprezentacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w postaci Sławomira Topczewskiego i Rafała Malinowskiego.
Dzień dobry.
Witam.
Dobrze. Przez Biebrzański Park Narodowy ma przebiegać droga S16 Knyszyn-Ełk. Ma to być element trasy Via Carpatia. W różnych wariantach droga ekspresowa ma mieć od 60 do 70 km długości. Generalna dyrekcja, prosimy więcej o tej planowanej inwestycji.
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, dlaczego tutaj jesteśmy w tym punkcie. Otóż mamy wytyczony korytarz transportowy, międzynarodowy korytarz transportowy Via Carpatia, który łączy kraje nadbałtyckie z państwami bałkańskimi. To jest oś północ-południe. W Polsce są to dwa punkty, czyli Barwinek, granica ze Słowacją, i Budzisko, granica z Litwą. Na tej osi jest wyznaczony korytarz Via Carpatia. Ma to bezpośrednie przełożenie na rozporządzenie Rady Ministrów o przebiegu dróg ekspresowych między innymi na terenie województwa podlaskiego, gdzie główną osią Via Carpatia jest droga ekspresowa S19 na odcinku od Barwinka aż po Białystok. Natomiast dalej na północ jest to droga ekspresowa S16 Ełk-Białystok i droga ekspresowa S61, tak zwana Via Baltica, od Ełku do Budziska.
Jak wygląda bardzo wstępny harmonogram prac? Sławomir Topczewski.
Generalnie jesteśmy w tej chwili po podpisanej umowie w styczniu tego roku na dwa etapy dokumentacji. Jest to uproszczone studium korytarzowe i w dalszej konsekwencji kolejnym etapem będzie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z materiałami do decyzji środowiskowej i złożeniem wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Na etapie konsultowania tych korytarzy pojawiły się protesty części mieszkańców. Opracowali oni nawet specjalne stanowisko, w którym wyjaśniają, dlaczego nie zgadzają się na budowę drogi S19 przez Biebrzański Park Narodowy. Pani Małgorzato, jakie są wasze argumenty?
Zdaję sobie sprawę, że reprezentujemy na pewno część lokalnej społeczności, która albo w ogóle nie ma pojęcia o takiej planowanej inwestycji, albo jest za, aczkolwiek ja reprezentuję tą część lokalnej społeczności, która jednak sprzeciwia się budowie na trasie Białystok-Ełk, a w zasadzie bardziej konkretnie Knyszyn-Ełk. I nie jest to tylko argument nie, bo nie, tylko nie dla wyznaczenia alternatywnej trasy, do której zresztą Generalna Dyrekcja jest zobowiązana, żeby taką wielowariantową analizę środowiskową i strategiczną przygotować. I w trakcie spotkań informacyjnych zarówno w Knyszynie, jak i w Grajewie niestety nie zaproponowano takich alternatywnych rozwiązań, jedynie przedstawiając jeden korytarz, w którym mieszczą się 6 wariantów i one wszystkie przecinają Biebrzański Park Narodowy.
O alternatywach porozmawiamy jeszcze w tej debacie, natomiast proszę o te argumenty, dlaczego nie przez Dolinę Biebrzy?
Po pierwsze, względy środowiskowe, społeczne, jak i ekonomiczne.
Mogę prosić troszeczkę dalej od mikrofonu. Dziękuję serdecznie.
Więc środowiskowe, ze względu na obecność Biebrzańskiego Parku Narodowego, związanego w ten sposób obszarem Natury 2000 oraz konwencją ramsarską. Także jeżeli by taka droga przechodziła przez środek Biebrzańskiego Parku, wchodzimy w konflikt z prawem międzynarodowym. Całkiem możliwe, że też i z prawem krajowym, jeżeli chodzi o kwestie na przykład dofinansowań na projekty, które były realizowane na tym terenie. Jeżeli chodzi o kwestie społecznościowe, ja sobie...
Chodzi tu między innymi o dopłaty rolno-środowiskowe, tak, z Unii Europejskiej.
Między innymi też, ale również projekty, które były realizowane i finansowane przy wsparciu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, z różnych instytucji, ale również jeżeli chodzi o społecznościowe, na pewno będzie to bardzo duży wpływ na zmianę, że tak powiem, struktury społecznej, bo to przeprowadzenie tej trasy będzie wymagało wysiedleń i wywłaszczeń. Na pewno wiele osób będzie musiało, zostanie zmuszonych do przebranżowienia się. Poza tym jest to też miejsce, które wielu mieszkańcom daje po prostu miejsce życia i zatrudnienia, funkcjonowania na co dzień. Ze względu...
Mówimy o Biebrzańskim Parku Narodowym.
O Biebrzańskim Parku Narodowym oraz o samej Otulinie. Zdaję sobie sprawę, że to może być pewien procent lokalnej społeczności, ale jednak uważam, że on też jest istotny i powinien być, że tak powiem, ten argument położony na stole i przedyskutowany.
Okej. Innego zdania zdają się być samorządowcy. Za powstaniem drogi jest między innymi burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia w sprawie budowy S16 z Knyszyna przez Grajewo do Ełku.
Grajewo, podobnie też jak nasz sąsiad Ełk, wiele lat walczyło o to, żeby taki korytarz istotny z punktu widzenia komunikacji samochodowej był właśnie w Grajewie czy w okolicach Grajewa. To nam przede wszystkim napędza bardzo mocno przemysł. To, co się wokół tego przemysłu dzieje, powoduje, że ten region staje się bardziej atrakcyjny, bo na dzisiaj to wykluczenie komunikacyjne Grajewa jest jednak dość znaczne.
W Grajewie o 14 rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w tej sprawie, organizowane m.in. przez burmistrza, którego właśnie słyszeliśmy. Za budową drogi ekspresowej opowiada się też m.in. starosta moniecki Błażej Bińkowski. Jakie są pańskie argumenty?
Zdecydowanie cieszę się, że dochodzi już na tym etapie do takiej debaty, w której wiele głosów może się ze sobą spotkać i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie jednym z wielu, który doprowadzi do ustalenia wspólnego kompromisu. Zdecydowanie aspekt środowiskowy dla powiatu monieńskiego jest aspektem bardzo ważnym i my jako samorząd doceniamy, tak, Biebrzański Park Narodowy, jego walory przyrodnicze, natomiast sam rozwój regionu w oparciu o Biebrzański Park Narodowy nie ma w tym momencie miejsca, tak? Jeżeli chodzi o powiat monieński, 41 tysięcy mieszkańców, powiat grajewski 55 tysięcy mieszkańców, którzy tak na dobrą sprawę na chwilę obecną są poniekąd wykluczeni z głównych inwestycji, które dzieją się na terenie naszego całego województwa. Zdaję sobie z tego sprawę, że warianty przedstawione na tym etapie, czyli uproszczonego studium korytarzowego, mogą wzbudzać kontrowersje i na pewno będą wzbudzały dalej, kiedy sama inwestycja zostanie już bardziej doszczegółowiona i będzie przechodziła już przez konkretne działki, przez konkretne pola. Natomiast na tym etapie niezgadzanie się z przeprowadzaniem tej drogi przez nasze powiaty, przez nasz teren powoduje, że jesteśmy zmarginalizowani.
Na marginesie.
Na marginesie, dokładnie. Całego ruchu i wszystkich inwestycji, które odbywają się wzdłuż trakcji, tak? Czy kolejowych, czy drogowych. Pamiętajmy, że żeby budować zrównoważoną gospodarkę i planować rozwój takich miejscowości jak Mońki czy Grajewo, musimy mieć dostęp na pewno do zasobów ludzkich, ale też i do infrastruktury. Natomiast ta infrastruktura na chwilę obecną, czyli nasza droga krajowa 65, no nie spełnia tych parametrów, które pozwalałyby na bezpieczny, bezkolizyjny ruch. Chciałbym też zaznaczyć, że te warunki środowiskowe, czy też to, co jest skarbem Biebrzańskiego Parku Narodowego, czy mówimy tutaj na przykład o łosiach, w tym momencie łatwiej i częściej można spotkać z bardzo nieszczęśliwym finałem na drodze 65, gdzie dochodzi do bardzo wielu takich kolizji ze zwierzętami. A wcześniejsza inwestycja w 2015 roku w Carskim Trakcie przecinającym Biebrzański Park Narodowy spowodowała, że tamtej pory tych kolizji drogowych ze zwierzętami nie było, tak? No to już wchodzę w aspekty środowiskowe, natomiast...
Pani Małgorzata się tu tylko uśmiecha.
Znaczy, nie uśmiecham się, a się krzywię, bo no jest to, tutaj pan po raz kolejny zahacza kwestię Carskiej Drogi, bo tam jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, którego prawie nikt nie przestrzega, no więc...
Tak się składa, że w dniu wczorajszym poprosiłem naszą komendę, tak, powiatową o przygotowanie sprawozdania, jak wygląda kwestia związana właśnie z przestrzeganiem tam prędkości. Zapytałem wprost, tak, czy są tam patrole policyjne i faktycznie 2 lata temu było zgłaszane nieprzestrzeganie tej prędkości i z informacji, które uzyskałem od komendanta, tak, ze statystyk, które tam wpływają i z pomiarów prędkości, nie odnotowano tam nagminnego łamania prędkości, a policja jednak była bardzo wyczulona. Wiem, że po 2015 roku, kiedy inwestycja została oddana do użytku, a opierała się też o szereg protestów ekologów, przede wszystkim ekologów, którzy mieszkają i żyją w Biebrzańskim Parku Narodowym. Finalnie tych kolizji jest dużo mniej. Ta prędkość nie ma uzasadnienia, czy też łamanie tej prędkości nie ma uzasadnienia w statystykach policyjnych. No i faktycznie infrastruktura drogowa poprawiła się. Natomiast to, co jest zauważalne na Carskim Trakcie, to jest to, że ilość turystów poruszających się rowerami, którzy nie muszą przebijać się przez dziury, jest zdecydowanie większa, tak?
Zostawmy Carską Drogę, wróćmy na Z19 planowaną. Może zapytajmy przedstawicielkę Biebrzańskiego Parku Narodowego, co na to Biebrzański Park Narodowy, jaki wpływ na przyrodę może mieć budowa trasy ekspresowej przez sam środek parku?
Biebrzański Park Narodowy jest zawariantem, który jest nie tylko uzasadniony przyrodniczo, ale i ekonomicznie, a żaden z proponowanych wariantów tak naprawdę nie został ekonomicznie przetestowany. Nikt chyba nie wziął pod uwagę, że prowadząc drogę nową trasą po nowym jeszcze nie zabudowanym w żaden sposób obszarze bagiennym, terenie bagiennym, na odcinku prawie 1/3 długości całej inwestycji, będzie to wiązało się z znacznym zwiększeniem kosztów, bo tutaj trzeba będzie zastosować droższe technologie, wymienić grunt ten torfowy na bardziej nośny, odwodnić i to wszystko podnosi koszty. Nawet jeśli by doszło do budowy tej drogi, to wtedy też trzeba wziąć pod uwagę koszt kompensacji przyrodniczych, które też należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
Czyli takie kosztorysy nie zostały jeszcze sporządzone? Pytam Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Trzeba będzie też liczyć z tym się, że jest ryzyko trafienia na niewybuchy różnego rodzaju, bo jest to teren po działaniach militarnych. Tak? Tutaj twierdza Osowiec była nieraz, że tak powiem, ostrzeliwana i bombardowana. I też kwestie, że tak powiem, dotyczące odwodnienia terenu i emisji dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Wprawdzie Dolina Biebrzy nie jest Amazonią, jednak ma ona istotny wpływ na klimat lokalny, reguluje jego. I to, że mniej odczuwamy te skutki suszy czy upałów, nawałnic, to jest też wpływ i obecność niezmienionej, jak na razie dość zwartego, dużego obszaru Doliny Biebrzy, który to reguluje.
Mam pytanie, bo przebiega tam teraz też droga krajowa, przebiegają tory kolejowe. Czy wy jako pracownicy parku obserwujecie jakiś wpływ na przyrodę tych szlaków komunikacyjnych?
Tak, oczywiście jest ograniczona drożność. W tej chwili do tego dochodzą jeszcze takie inwestycje jak budowa ogrodzenia wzdłuż tych obiektów wojskowych, to jest tego składu w Osowcu i wygrodzenia obszaru ponad 400 hektarów. Mimo to też widzimy, że jednak tym przynajmniej dużym zwierzętom udaje się przekraczać dolinę, przynajmniej tak wynika z badań genetycznych na odcinku, tutaj na tym odcinku drogi 65 krajowej pomiędzy basenem dolnym a środkowym, ale na przykład w przypadku populacji łosia badania wykazały, że już jest separacja genetyczna pomiędzy basenem górnym a środkowym, czyli tam ta migracja łosi pomiędzy na południe i na północ od Sztabina jest już znacząco ograniczona. Także zwiększenie ruchu, tutaj zwiększenie tych obciążenia, bo my też nie możemy rozpatrywać wyłącznie drogi S16 jako samej tej inwestycji wyłącznie jedynej, bo tam też jest przecież planowana Rail Baltica, która ma mieć też zwiększone parametry. Będzie nadal istniała przecież droga krajowa, która będzie obsługiwała ruch lokalny i krajowy. Także to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, rozpatrując oddziaływania.
Czy sprawdzaliście, jak będzie oddziaływać ta inwestycja na środowisko?
To znaczy, przede wszystkim trzeba pamiętać, że my jesteśmy dopiero po pierwszych spotkaniach informacyjnych. Jesteśmy na etapie, kiedy biuro projektowe, które wygrało przetarg, z którym podpisaliśmy w styczniu umowę, postawiło pierwsze kreski, przedstawiło 6 korytarzy transportowych, w których będzie wpisywana ewentualnie
droga. To na jakiej podstawie były wybierane te korytarze?
Tak jak było mówione na spotkaniu w Knyszynie, warianty korytarzowe są wariantami czasami od 100 metrów do 2000 metrów, tak? Czyli to są zbliżone warunkowo, środowiskowo i geologicznie tereny, w których inwestycja jest możliwa do przeprowadzenia. I tak jak tutaj pan słusznie zauważył, no jesteśmy na pierwszym etapie, tak? Te konsultacje społeczne odbywają się na etapie uproszczonego studium korytarzowego, tak? Czyli przewidywanych szlaków, które mogą być. Natomiast przed nami jeszcze jest analiza i prognoza ruchu drogowego, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, inwentaryzacja przyrodnicza, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, raporty, a dopiero później materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Czyli jesteśmy dopiero na początku drogi, w której możemy sobie po prostu te argumenty wszystkie, które na chwilę obecną są, nimi się wymienić. Natomiast ważne jest, żeby się nimi po prostu nie straszyć, tak? Bo ludzie z założenia boją się zmian, boją się inwestycji, które tutaj przebiegną. Natomiast mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie wspólne stanowisko, które doprowadzi do pogodzenia i wariantów przyrodniczych, ale też i wariantów społecznych i gospodarczych, tak? No bo tak jak wspomniałem wcześniej, opieranie gospodarki powiatów grajewskiego, trzemienickiego, a czy też całego województwa podlaskiego na przyrodzie i turystyce, no to pokazuje, to nie jest dobry kierunek z tego powodu, że żebyśmy byli potęgą turystyczną, no to już 30 lat temu ani Biebrza, ani Białowieski Park Narodowy się tak mocno nie zmieniły i to przyciągałoby takie ilości turystów, że powstawałyby hotele, pensjonaty, one powstają, ludzie mają możliwość zarabiania na warunkach i walorach przyrodniczych, natomiast nie wpływa to w żaden sposób na poprawę budżetów samorządów, które mają za zadania i oświatowe, i zdrowotne, i drogowe, i społeczne, i kulturowe, czyli to wszystko jest finansowane z wpływów z podatków.
Tak? Mam wrażenie, że pani Urszula z Biebrzyńskiego Parku Narodowego chce tutaj coś dodać w tej kwestii.
Znaczy, tutaj pan bardzo wiele wątków poruszył, ale na pewno trzeba brać, mówić o jakichś konkretnych sytuacjach, bo wydaje mi się, że mówienie wyłącznie, że to będzie dobre dla rozwoju i że tutaj region jest wykluczony, gdzie mamy drogi krajowe, no to nie ma, że tak powiem, nie ma przełożenia, w jaki sposób miałby się ten rozwój tego społeczeństwa rozwijać. A w tej chwili wiemy, że na tych spotkaniach byli już rolnicy, którzy mówili, że bez względu na wariant, który zostanie wybrany, to oni tracą źródło utrzymania, bo niezależnie od wariantu będzie ich obowiązywało wywłaszczenie, zostanie ich gospodarstwo podzielone na części w związku z przebiegiem drogi, bo pamiętajmy, że droga ekspresowa jest drogą o ograniczonym dostępie.
I pojawiały się też argumenty mówiące o problemie z dojazdem do pól chociażby, tak?
Tak,
droga
tak.
Przednie,
no to jest oczywiste.
Dojazdowe do pól.
Ale w tym momencie mamy świetny przykład tego, co się dzieje na chwilę obecną w trakcie projektowania Rail Baltica, która będzie też przebiegała przez Mońki, będzie przebiegała przez nasz powiat i również tutaj mamy do czynienia z takimi sytuacjami, w których ludzie zostaną wywłaszczeni. Tak? No to niestety dzieje się w całym kraju, jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób rozwijać się, no nie da się pogodzić wszystkich stron. Ja zdaję sobie z tego w 100% sprawę, natomiast w tym momencie, załóżmy, nie wiem, 8-10 lat przed, tak zakładam, tak, bo to jest taki wariant najbardziej realny, zakładanie, że ktoś zostanie wywłaszczony, tak, albo że pas ekspresówki przetnie jego dom, albo będzie na jego podwórku, tylko i wyłącznie analizując te warianty, które, tak jak powiedziałem, miejscami sięgają do 2000 metrów, no to to jest raczej straszenie, tak, i banie się właśnie tych zmian, które mogą nastąpić. I naszym zadaniem jako samorządu, jako Parku Narodowego, ale też i ekologów jest przyjrzenie się takiemu i szukanie takich rozwiązań, które spowodowałyby jak najmniejsze te straty, tak? Jak rolnicy są traktowani, jeżeli mamy mówić o konkretach, no to chyba ostatni proces przed Biebrzańskim Parkiem Narodowym pokazał, jaki mają dostęp do możliwości wykaszania tych łąk, startowania w przetargach, gdzie to też było dosyć mocno i medialnie poruszane. I mamy tutaj do czynienia z dużymi graczami, którzy na Biebrzańskim Parku Narodowym potrafią robić pieniądze i robią te pieniądze. Natomiast ci ludzie, którzy tutaj żyją i mieszkają, oni chcą mieć dostęp do tych dróg. Tak jak rozmawialiśmy w Knyszynie i warianty drogowe pokazują, no to droga będzie miała faktycznie 2x2, natomiast wzdłuż tej drogi będzie przebiegała droga serwisowa, tak? Można wykorzystać ten wariant drogi krajowej 65 i tutaj skłaniałbym się do tego, żeby przeanalizować to, czego nie zostało zawarte w tej koncepcji, a co może nam wszystkich pogodzić, to jest wykorzystanie wariantu drogi krajowej 65 na wysokości Downary i wyjściu w okolicy Ciemnoszej, tak? Po analizie z koleją państwową, która w tym momencie jest w trakcie inwestycji, zobaczenia, jakie tereny będą im potrzebne, czy ta faktycznie jednostka wojskowa w Ostrowcu jest też tak niezbędna do celów strategicznych i obronnych naszego kraju i wtedy może na tym odcinku 15 kilometrów przeprowadzenie tej drogi, nawet z włączeniem, nie wiem, czy zwężenia, czy wykorzystaniem po prostu tych terenów, które tam są. I to jest, wydaje mi się, jakieś konkretne rozwiązanie.
Dobrze, panie starosto, ja sobie zdaję sprawę, że pan jako włodarz też tych okolic bardzo aktywnie zabiega faktycznie o rozwój tego terenu. Z całym moim szacunkiem. Jednak ja bym chciała wrócić do pytania, które zostało zadane przedstawicielom generalnej dyrekcji. W zasadzie dlaczego w ogóle powstał taki pomysł i wariant, który przecina Biebrzański Park Narodowy, podkreślam, który przecina torfowiska, tereny podmokłe, które w skali kraju oraz w skali europejskiej są unikatowe, które są chronione prawem międzynarodowym. W ogóle skąd taki pomysł?
Przede wszystkim mamy rozporządzenie Rady Ministrów o przebiegu dróg ekspresowych.
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. O przebiegu dróg ekspresowych i w tym rozporządzeniu jest wskazane połączenie Ełku, czyli drogi ekspresowej S61 z drogą ekspresową S19 w Knyszynie. Jest, tak jak wspomniałem, jest to element szlaku komunikacyjnego, międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, północ-południe Europy. Jeżeli, tak jak mówi nasz dyrektor oddziału, jeżeli w tej chwili wstawiamy nóżkę cyrkla w Białymstoku, a drugą w Ełku, to szczerze mówiąc nie ma możliwości ominięcia Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nawet jeśli byśmy ją, tą drugą nóżkę postawili w Budzisku, to nadal oś północ-południe przecina Park Narodowy, który się ciągnie od Lipska nad granicą wschodnią aż po Wiznę.
A gdyby tak rozszerzyć na przykład rozkład cyrkla i tą S19, bo jeżeli rozpatrujemy Via Carpatia jednak w szerokim kontekście, bo nie jest to droga krajowa, tylko droga tranzytowa, międzynarodowa.
Od państw bałtyckich po Turcję. Przepraszam, wejdę w słowo. Porozmawiajmy za chwilę o tych alternatywach. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tych argumentów obu stron. Tutaj pani mówiła, że jednak warto byłoby zachować to dziedzictwo i Biebrzański Park Narodowy postawić na turystykę, ekologię, rolnictwo ekologiczne między innymi, rozumiem. Zgadza się.
Tak.
Panie starosto, budowa drogi z kolei, jakie korzyści pana zdaniem, bo mówi pan o rozwoju, chciałbym jakieś konkrety, i jakie te korzyści mogłyby być dla starostwa, dla mieszkańców?
To ja mogę panu powiedzieć, co się stanie, jeżeli ta droga nie zostanie wybudowana, tak? I państwu po prostu się nic nie zmieni w przypadku Moniek i w przypadku Grajewa, czyli zdegradowania dwóch miast powiatowych do rangi miejsc będących w centrum naszego województwa, a ominiętych przez wszystkie inwestycje, które są kluczowe i potrzebne do rozwoju. Bo tak jak przypomniałem, tak, budujemy rozwój na zasobach ludzkich i zasobach infrastrukturalnych. Natomiast na chwilę obecną nic innego jak ekologiczne uprawy czy warianty działalności przyrodniczej, tak, które są w Biebrzańskim Parku Narodowym, nic takiego to w tym momencie się dzieje, tak? Ale jaki to ma wymierny wpływ na rozwój powiatu jednego z najbiedniejszych w Polsce, tak? Jaki to ma wpływ na gęstość zaludnienia naszego powiatu, kiedy 1/4 zabiera nam Biebrzański Park Narodowy? Chciałbym państwu tylko tutaj przytoczyć jeden fakt, że Biebrzański Park Narodowy to jest prawie 60 tysięcy hektarów, Otulina to jest 67 tysięcy hektarów, a mówimy o wycinku drogi, który w porywach zajmie 110 hektarów.
Ale trzeba wziąć do tego
samego przebicia przez park.
Natomiast ja jeszcze
zdaję sobie z tego sprawę, tak? Oddziaływanie przyrodniczego. Natomiast weźmy pod uwagę oddziaływanie rozwoju miejscowości i tych mieszkańców, o których wcześniej wspomniałem, tak?
Zgadza to jest się. Klucz. Ale niech pan zobaczy, że też wpływ na środowisko, na ekonomię i na społeczność będzie miała taka budowa, jeżeli ona przejdzie przez tereny, które są, po pierwsze, są mokradłami. I teraz tak, środowiskowe to przede wszystkim będzie trzeba część terenów osuszyć. Jednak mimo wszystko postawić groble. Będzie trzeba, tym samym to będzie wpływało na powierzchniowe i gruntowe wody. Dalej, ekonomiczne. To będzie miało po prostu wpływ na rolnictwo. Będziemy mieli ograniczony dostęp do wody, może mieć to bardzo znaczący wpływ zarówno dla rolnictwa, dla leśnictwa, dla hodowli zwierząt, nawet dla samych ludzi, bo będzie ograniczony dostęp do wody. I teraz tak, mówimy tutaj o planach, które są zarysowane na najbliższe 10 lat, ale patrzmy też z perspektywą 10-20-letnią. Przy takich zmianach klimatu, jeżeli zabierzemy się za przeprowadzenie drogi, i to drogi międzynarodowej, tranzytowej, które będą przebiegać przez sam środek Biebrzańskiego Parku Narodowego, które jak pan powiedział, park nic nie zabiera. Park był ustanowiony w latach 90. decyzją Rady Ministrów, o ile się nie mylę, i jest dobrem narodowym. Także uznaje, że on gminie nic nie zabiera. Gmina razem z parkiem może współpracować i na takiej zasadzie to się powinno opierać. Jeżeli teraz będziemy zmieniać cokolwiek w strukturze Parku Narodowego, który został po to stworzony, żeby chronić przyrodę, no to teraz wychodzę z założenia, że przy takiej argumentacji, że zawsze muszą być poniesione jakieś koszty, no to, że tak powiem, sobie sami strzelamy w kolano, bo w perspektywie 10-15 lat, jak pan będzie dostarczał wodę rolnikom? No jak? Tymi cysternami, które będą jechać właśnie tą drogą międzynarodową, będziemy mieli ogólnokrajowy problem z wodą.
No w tym momencie już mamy ogólnokrajowy problem z wodą. Natomiast
no to tym bardziej.
Nie wiem skąd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest obok, tak? No to wydaje mi się, że to są specjaliści od budowania dróg i od technologicznych aspektów przeprowadzania takich projektów. Natomiast nie mam pojęcia, w jaki sposób może pani stwierdzić, że te warianty, które będą technologicznie zastosowane za 10 lat spowodują, że nagle będziemy wszystko osuszać, wycinać kawałek biebrzy, przesuwać ją w jakieś inne miejsce, bo to zaczyna przypominać komedię, kiedy tam po prostu te jezioro zostało przesunięte, tak? No to mamy pewne warunki przyrodnicze, które musimy zachować i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, natomiast mamy też potrzebę społeczną i mamy taką potrzebę połączenia infrastrukturalnego i może też włączę się do tego pytania, które pani wcześniej zadała, tak? Dlaczego ta droga przebiega, tak? Bo mieszkańcy południa naszego województwa chcą mieć dobry dostęp do Mazur, do innych przyrodniczo ważnych terenów, chcą mieć dobry dostęp na Pomorze.
Ale czy to musi być trasa międzynarodowa, tranzytowa? Mamy przecież drogi krajowe albo drogi ekspresowe.
Natomiast wydaje mi się, że jakiś czas temu już wspomniałem o tym wariancie wykorzystania drogi 65 i ponownego powrotu do koncepcji tych korytarzy, które i tak już na terenie zdegradowanym można byłoby wspólnie usiąść i się zastanowić. Tak? To jest ważne wspólne spotkanie, przedstawienie argumentów każdej strony i wtedy wyciąganie wniosków bez straszenia tym, że te zmiany będą katastrofalne dla całego świata, tak?
Ja nie twierdzę, nie straszę, bo wie pan, ja mieszkam tutaj i tak sobie myślę, że ja bym tu chciała nadal mieszkać.
Ja też.
I oby jak najdłużej. Natomiast sobie zdaję sprawę i myślę też perspektywicznie, bo wie pan, na przykład przeglądałam też na stronie zresztą Urzędu Miasta Mońki różne analizy dotyczące struktury społecznej. Czy pan sobie zdaje sprawę, że nasze społeczeństwo się starzeje i na przykład na koniec 2017 roku raport przedstawiający dane dotyczące siły pracowniczej w gminie Mońki wskazywał, że prawie 26% są to osoby już w wieku poprodukcyjnym, czyli będące już na emeryturach. 16% to są osoby przedprodukcyjne, czyli przed 18 rokiem życia i zaledwie tam około 60 było w wieku produkcyjnym, ale obydwoje dobrze wiemy, że cała masa osób z tego regionu po prostu emigruje za pracą.
Właśnie.
Więc gdzie szukać tych rąk i to jeszcze wykwalifikowanych rąk
do pracy? Już pani odpowiadam na to pytanie, bo to jest jeden z ważnych czynników właśnie przemawiających za budową tej S19, która de facto przybliży nas do S16, tak? S16 przybliży nas do Białegostoku, tak? Miasta, które rozwija się w tempie naprawdę bardzo dużym i które potrzebuje w tym momencie dojazdu i możliwości wyemigrowania, tylko, tak?
Ale już to jest.
Mońki Białystok to jest w drugą stronę.
Dokładnie.
Droga.
Tak, ale S16, o której rozmawiamy, tak, docelowo ma łączyć Ełk z Knyszynem, a Knyszyn z Białymstokiem, tak? Czyli ma włączyć się w tą faktyczną Via Carpatię, czyli S19, bo ten łącznik S16 wpisuje się w jakby korytarz, ale jest naturalnym łącznikiem zaplanowanym do połączenia Via Carpatii do Via Baltiki. Tylko skończę myśl, bo widzę, że i odpowiadając na pani pytanie, tak, przybliżenie Moniek, tak, w tym momencie przy pomyślnych wiatrach w 30-35 minut można dojechać z Moniek do Białegostoku, tak, przy trasie ekspresowej, która prowadziłaby z Białegostoku w stronę północną, tak, czyli do Ełku, Moniki przybliżą się znacznie do Białegostoku,
to
tak?
Jeżeli
nie mamy szans tutaj, bo na chwilę obecną nie
minut?
Ma tak, nie
10
ma.
Minut?
10-20 minut to jest bardzo dużo.
To jest zysk. Koszty środowiskowe są warte tych 10 minut?
Ale ja pani odpowiadam, bo pani przed chwilą poruszała temat związany z naszą, jakby, nie wiem, strukturą wiekową, tak? Jeżeli w tym momencie mamy tanie tereny, które ludzie kupują, jeżeli mamy możliwość rozwijania budownictwa, jeżeli mamy możliwość rozwijania, budowania domów, bloków, tak? Budowania się Moniek jako miasta satelitarnego Białegostoku. Mamy wszystko. Mamy szkoły, mamy pływalnie, policję, straż, wszystkie instytucje, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania. Natomiast nie mamy jednej ważnej rzeczy, tak? Które jest w Białymstoku, czyli korków. czyli skrócony czas dojazdu do Białegostoku i napływ ludzi z Białegostoku albo okolic tutaj do Monii, które są w tym momencie stosunkowo tanie, spowoduje, że ta struktura może się zwiększyć, tak? Może się zmienić, a za tym pójdzie całe, wydaje mi się, otoczenie usługowe, biznesowe, które będzie tych mieszkańców musiało zaspokajać.
To tak? Ja mam teraz pytanie do panów z Generalnej Dyrekcji, czy tak faktycznie się dzieje? To może nie to jest pytanie do drogowców, a już bardziej pytanie społeczne, ale czy faktycznie obserwując rozwój dróg ekspresowych w Polsce, czy też na świecie, czy tak jest, że te miejscowości, które są skomunikowane z większymi aglomeracjami, tworzą takie sypialnie, czy dzięki drogom faktycznie ten rozwój jest?
Znaczy, drogi ekspresowe bez wątpienia przyspieszają rozwój gospodarczy danego regionu. To nie tylko centra logistyczne, spedycyjne, ale to także na przykład zakłady produkcyjne. Najlepszy przykład, który całkiem niedawno znalazł miejsce, to jest droga ekspresowa S3 między Legnicą a Bolkowem w miejscowości Jawor. Powstaje fabryka silników Mercedesa.
Okej. Okay. Mam pytanie jeszcze
to jest
co do...
dlatego, że powstała tam droga
tak,
ekspresowa?
Tam jest świeżutka droga ekspresowa S3.
A ty... wcześniej nie było tam
wcześniej
żadnej
nie było drogi.
Drogi
ekspresowej. Był tylko wytyczony korytarz.
A w drogi krajowej?
Droga krajowa była, tak jak zawsze drogi krajowe, sieć dróg krajowych jest ogromna.
To ja mam pytanie w takim razie. Na trasie Warszawa-Białystok, S8 są takie miejscowości jak Radzymin, Zambrów, Jerzewo, Mężenin. Co one zyskały? Czy tam są centra logistyczne?
Akurat nie przyglądałem się, czy tam nastąpił rozwój firm i jakich firm. Natomiast bez wątpienia dotrzeć do tych miast można szybciej. Dostępność komunikacyjna jest podstawą do lokowania biznesu.
Tu się zgodzę, ale w jaki sposób to wpłynęło na rozwój tych miast i miasteczek?
Ale tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o drodze łączącej Białystok z Warszawą, tak? Czyli ze stolicą naszego województwa połączone ze stolicą naszego kraju. A tutaj mówimy o łączniku łączącym Via Carpatię z Via Baltiką, które są naturalnymi tranzytami dla państw bałtyckich, dla Polski i dla nas, tak? No,
dobrze, drodzy państwo, skończmy ten wątek. Ja jeszcze tylko jedno pytanie techniczne mam. Ile węzłów drogowych i ile przejść dla zwierząt będzie na tym odcinku Knyszyn-Ełk?
Znaczy o tym w tej chwili za wcześnie mówić, ponieważ mówimy, na razie operujemy zwrotem korytarz. Korytarz transportowy. On pokazuje, jak gdyby mamy pokazać różne możliwości, zebrać uwagi, opinie i na tej podstawie robić, wchodzić do kolejnych etapów.
Okej.
Okay. I tytułem uzupełnienia, jeżeli mogę, tak jak tutaj pan starosta powiedział, te ostatnia debata, spotkania informacyjne w dniach 22-23 maja miały polegać i polegały na tym, żeby między sobą wymienić się informacjami, doświadczeniem, zebrać, że tak powiem, głosy i na podstawie tego, w jaki sposób uszczegóławiać albo eliminować pewne rozwiązania. Natomiast jeżeli mówimy o węzłach, to wiadomo, węzłami są skrajne, że tak powiem, drogi, czyli S61 w Ełku i S19 w Knyszynie. Natomiast debata też miała polegać na tym, żeby jeszcze usłyszeć głosy, czy społeczeństwa, samorządów, gdzie jeszcze dla nas jako drogowców, pomimo, że my nie wiemy, gdzie to projektować, ale gdzie jeszcze warto by było, że tak powiem, zastanowić się nad pewnymi elementami infrastruktury. Tak?
Na pewno w Mońkach.
Dziś w wersji lokalnej rozmawiamy o budowie drogi S16 przez Biebrzański Park Narodowy. Za chwilę o tym, czy jest jakakolwiek alternatywa. 14 minut pozostało do 15. Przypominam, to jest program Wersja Lokalna w Polskim Radiu Białystok. Dziś dyskutujemy na temat planowanej drogi krajowej, która miałaby przebiegać przez Biebrzański Park Narodowy. Mało tego, że krajowej, to jeszcze ekspresowej. W studiu są Urszula Bieryżnej-Bazil z Biebrzańskiego Parku Narodowego, przedstawicielka lokalnej społeczności Małgorzata Stanek, starosta moniecki Błażej Buńkowski i Sławomir Topczewski i Rafał Malinowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chciałbym poruszyć ten wątek, który zasygnalizowałem przed przerwą. Czy trasę Via Carpatia da się poprowadzić innym szlakiem? Ewentualnie, czy można to zrobić przez Biebrzański Park w jakiś nieinwazyjny sposób? To może Generalna Dyrekcja.
Jeśli chodzi o inwazyjność Biebrzański Park Narodowy, to oczywiście jest to ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy zrobić. Budowa dróg ekspresowych jest w tej chwili na takim poziomie, że możemy stosować cały szereg rozwiązań proekologicznych i stosujemy. I ta droga wcale nie musi oznaczać żadnego osuszania, wielkiego osuszania terenu, bo przecież wiadomo, że nie będzie tam żadnych nasypów, tylko raczej mosty. Będziemy się starać, powiedzmy, wykonawcy będą się starać, projektanci, tak to zrobić, żeby nie było obniżenia poziomu wód gruntowych. Także poza tym każda nowa droga ekspresowa to są przejścia dla zwierząt, górą, dołem, wygrodzone, czyli uniemożliwiające wtargnięcie zwierząt na drogę, ograniczające tym samym liczbę wypadków i śmiertelność. Także tutaj tak to wygląda z naszego punktu widzenia. Z tym, że tak jak mówię, jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie tutaj decyzji o technologii stosowanej. Jeszcze to jest lata przed nami.
Wróćmy do tego cyrkla, o którym już mówiliśmy. Pani Małgorzata wspomniała o tym, że ten cyrkiel można byłoby bardziej rozszerzyć. Co pani miała na myśli, proszę powiedzieć?
Miałam na myśli to, żeby, jeżeli mówimy tutaj o trasie ekspresowej, tranzytowej, międzynarodowej, żeby patrzeć w bardzo szerokim kontekście. Nie tylko w kontekście odcinka 60-70 kilometrów pomiędzy Knyszynem a Ełkiem. Niezależnie od interesów lokalnych. Jednak jest to trasa, która przechodzi przez cały kraj i uważamy, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest połączenie alternatywne, czyli z Lublina, z S19, przedłużenie, przejście w zasadzie w okolicach Ostrowy Mazowieckiej, przejście przez Łomżę i Ełk trasą 61. Wtedy omijamy, i teraz tak, jakby tracimy wszelakie podstawy do konfliktu, bo nie ma przejścia przez Biebrzański Park Narodowy. Nie ma problemów związanych z wywłaszczeniami, z jakimiś odszkodowaniami, z odszkodowaniami czy też karami za niezrealizowanie na przykład unijnych projektów, które są obecnie prowadzone na terenie Biebrzańskiego Parku za bagatela kilkadziesiąt milionów euro. Więc jeżeli będziemy na siłę forsować wariant przejścia przez Biebrzański Park Narodowy, osobiście odbieram to też, że w jakiś sposób generalna dyrekcja, jak i wykonawca nie bierze w poważanie publicznych środków, które dotychczas zostały wydane na ochronę środowiska. Jest możliwość, przede wszystkim, jeżeli będziemy forsować ten wariant, musimy brać pod uwagę, że dyrektywa Natury 2000 ma bardzo silne trzy obostrzenia i pozwolę to sobie zacytować. Po pierwsze, to musi być wyższy cel publiczny. Drugi, musi istnieć brak rozwiązań alternatywnych, a ten obowiązek przygotowania strategicznej analizy oddziaływania na środowisko generalna dyrekcja ma, czego jeszcze nie wykonała. I trzecie, muszą być zastosowane kompensacje przyrodnicze. I uważamy, że te trzy warunki w tej chwili w żaden sposób nie są zrealizowane, ponieważ kompensacje, w jaki sposób zrobić kompensacje przyrodnicze? Jak mamy mokradła, torfowiska przenieść, nie wiem, przesadzić, przeflansować? No tego się nie da tak zrobić.
Ja tylko częściowo spróbuję odpowiedzieć na pytania. W jaki sposób rozmawiamy o tym, żeby przenosić trasę S16 z Knyszyna na Ełk, na kierunek w województwie mazowieckim, tak? Pani mówi, no dobrze, nie będzie wywłaszczeń w Podlasiu, ale będą w mazowieckim. Czyli co do zasady, że tak powiem, problem ludzki zostanie. Tak, obojętnie gdzie trasę buduje, czy to jest trasa ekspresowa, krajowa, powiatowa, gminna, zawsze po nowej trasie wykup jest i problem ludzki jest. Mhm. Więc tutaj ten argument jakby przynajmniej do mnie nie trafia.
Ja bym jeszcze dodał odnośnie środków publicznych, ponieważ ta oś Lublin-Białystok-Budzisko jest najkrótszą osią. Jeżeli będziemy przedłużać drogę, choćby o 30 km, żeby była dłuższa, wariantowo, alternatywnie, to każdy kilometr to jest 30 milionów złotych średnio licząc w tej chwili. Także 30 km nadrobienia drogi to jest 900 milionów złotych strat.
Rozmawiałem z panów przełożonym, panem dyrektorem Bożuchowskim, i pan dyrektor powiedział, że niewykluczona jest jeszcze opcja DK8, włączenia krajowej ósemki w ten szlak Via Carpatia i pominięcie tego wariantu przez Biebrzański Park Narodowy, a przynajmniej pominięcie przez Osowiec właśnie, a bardziej przez fragment w Sztabinie.
To znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że te spotkania, które miały miejsce i na podstawie których tych spotkań ludzie w nich uczestniczący zobowiązali się nam przedstawić swoje opinie w ciągu 2 tygodni, które dzisiaj bądź jutro mijają ich terminy. Wszystkie te opinie zbierzemy, przeanalizujemy, poczytamy, zastanowimy się, co z nimi zrobić. Tutaj równolegle w tej chwili odbywają się w samorządach dzisiaj spotkanie w Grajewie, za chwilę pewnie będzie spotkanie w Mońkach, czy Goniądzu. Pewnie z nich też powstaną jakieś, że tak powiem, wnioski, które dotrą do nas jako do oddziału. Będziemy i my jako inwestor i nasz wykonawca jako projektant, będziemy to wszystko analizować i jeżeli zajdzie konieczność spróbowania wyznaczenia tej trasy alternatywnej, czyli zamiast z Knyszyna na Ełk poprowadzić trasę z Knyszyna na Korycin, czyli dzisiejszym przebiegiem S19 i później z Korycina na Augustów do Raczek na włączeniu do S61, możliwe, że w tym kierunku też pójdziemy.
Dobrze, czas nas goni. Pani Urszulo, mam pytanie do pani. Czy takie rozwiązanie przez Osowiec Rail Baltica, trasa kolejowa, a przez Sztabin, czyli też część Biebrzeńskiego Parku Narodowego, trasa ekspresowa, czy byłoby to mniej inwazyjne dla parku rozwiązanie?
Wydaje się, że w zależności wszystko od technologii, natomiast wydaje się, że to byłoby mniej inwazyjne, w związku z tym, że tam ta droga już przebiega, tam dolina jest o wiele węższa i jeśli spojrzymy na różnorodność gatunkową i ilość występujących gatunków ptaków i siedlisk, to tamten wariant byłby korzystniejszy. Ja bym też chciała zaznaczyć, że rysowanie wariantów, tak jak w tej chwili to zostało zrobione, tak naprawdę one te warianty nie są alternatywne, bo to jest przesunięcie jakiejś kreski 5 metrów w lewo bądź w prawo. To tak samo jakbym, nie wiem, poszła do lekarza z bolącą nogą, a on mi mówi, to gdzie pani obciąć tą nogę? W kostce, przed kolanem, za kolanem?
Panie
to
starosto,
trochę tak w tej chwili te warianty tak wyglądają. Natomiast droga międzynarodowa wymaga, żeby warianty były rozpatrywane w szerszej skali. Nie można po prostu rozpatrywać 70-kilometrowych odcinków. To musi być rozpatrywane na poziomie Polski i też obliguje nas do tego prawo krajowe i międzynarodowe.
Panie starosto, a gdyby tak właśnie poprowadzić tę trasę Via Carpatia przez ósemkę i podłączyć Mońki drogą powiedzmy 2+1 wpiąć w tę trasę?
Jakiekolwiek rozwiązanie infrastrukturalne, które sprawi, że Mońki i Grajewo będą miały lepszą komunikację, tak? Bo w tym momencie 65 jest drogą bardzo niebezpieczną, tak? O bardzo złych walorach takich jezdnych. Niedawno została wyremontowana, to fakt, na niektórych odcinkach, natomiast ilość kolizji jest naprawdę bardzo duża. Natomiast no nie dopuszczam do siebie tej możliwości i na pewno będziemy próbowali dojść do jakichś rozwiązań. Pytał się pan o alternatywę, tak? To czyli tak jak powiedziałem, Augustów, Suwałki czekają po prostu na to, aż my się wywrócimy tutaj i nie pociągniemy tego tematu. Natomiast nie dostałem żadnej deklaracji, tak? Od strony parku, ani od pani, kiedy ta, wydaje mi się, najbardziej rozsądne wykorzystanie tej infrastruktury 65 na terenie od Downer do Ciemnoszej daje nam możliwość tego, że ta inwestycja zostanie poprowadzona, tak? No bo z uporem cały czas to albo przenieśmy na Mazowsze, albo przenieśmy bardziej na Augustów. Tam wykorzystajmy drogę, która i tak przecina Sztabin, który jest w Parku Narodowym, tak? Ale nie róbmy tego w Osowcu, no bo nasza przyroda na tym ucierpi. Mamy tam zdegradowany już teren. Kolej za chwilę zdejmie swoje nasypy. Zostaną torowiska zmienione. Mamy już drogę krajową. Wykorzystajmy tę infrastrukturę. Pogódźmy kwestie społeczne i gospodarcze z walorami przyrodniczymi naszego terenu, tak?
Ale z tego, co generalna wcześniej mówiła, to nie da się poprowadzić drogi po starym szlaku drogi krajowej.
Jesteśmy na tym etapie.
Drodzy Państwo, tutaj
na tym etapie, że jeszcze możemy.
Musimy postawić kropkę, bądź też bardziej to chyba fakt. Znak zapytania. Rozmawialiśmy dzisiaj o planowanej drodze ekspresowej S16 Knyszyn-Ełk. Będziemy przyglądać się tej inwestycji, tym planom. Zobaczymy, czyje argumenty wygrają. Państwo i moimi gośćmi byli Urszula Bieryżno i Bazyl z Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przedstawicielka lokalnej społeczności Małgorzata Stanek.
Dziękuję bardzo.
Starosta Moniecki Błażej Buńkowski.
Dziękuję.
Sławomir Topczewski i Rafał Malinowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Dziękuję
panowie. Dziękuję. Już za kilka minut wiadomości, a po nich popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Adam Janczewski.